Poranny gość Radia Zachód.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Bożena Pierzgalska, przewodnicząca Nauczycielskiej Solidarności.
Dzień dobry.
No, zbliża nam się rok szkolny, a ministerstwo zapowiada, że normalnie do szkół wrócimy i uczniowie, i nauczyciele. Obawy przed nowym rokiem?
Nie, dlaczego? No, całe szczęście, że wracamy do szkoły. Oczywiście nikt nie lubi się z wakacjami rozstawać.
Nauczyciele też?
Nauczyciele też. No, to nikt, to była troszeczkę przesada, bo jednak przychodzi taki moment, kiedy młodzież zaczyna tęsknić za kolegami, koleżankami. No, mówiąc kolokwialnie, jakąś drakę by się w szkole urządziło. To też ubarwia życie. No więc przychodzi taki moment, że się idzie do szkoły, a że się idzie do szkoły w normalnym trybie, to tym lepiej. No bo właśnie te wszystkie sprawy, o których przed chwilą powiedziałam, do realizacji są bardziej jakby możliwe.
Minister Edukacji i Nauki, pan Czarnek, mówi o tym, że musiałoby się faktycznie coś takiego mocnego stać, duża fala przyjść, żebyśmy znów wrócili do nauki zdalnej. Nauczyciele jak podchodzą do tego, bo widać, że wśród nich bardzo dużo osób jednak podeszło zdroworozsądkowo i zaszczepiło się.
No tak, no oczywiście, że tak jak w każdej grupie zawodowej znajdzie się jakiś niewielki odsetek osób, które mają taką skłonność do zabobonów i łykną każdą, nawet najmniej mądrą informację i pewnie takich trochę jest, ale jesteśmy grupą zawodową, która naprawdę w bardzo, bardzo dużej ilości się zaszczepiła, więc z tej strony nie mamy chyba problemu. No może być lekkim problemem to, że jeszcze dzieci nie są zaszczepione, to powyżej 12 roku nie wszystkie. No i tutaj apel do rodziców, żeby jednak te dzieci też chronić i chronić siebie, żeby ze szkoły nie przynosiły od kolegów jakichś infekcji. No i tyle.
Ministerstwo mówi, że nie będzie podziału na zaszczepione dzieci, niezaszczepione.
Oczywiście, że nie będzie. No, lepiej by było, żeby w tej grupie jak najwięcej tych dzieci, tak jak mówię, powyżej 12 roku życia było zaszczepionych i tyle. No, przecież wiadomo, że tego zrobić ani nie można, ani nie ma sensu.
A nauka zdalna to konsekwencje w tym roku wyniki matur, mimo tego, że wymagania egzaminacyjne zostały znacznie obniżone. Nie były oszałamiające. Wiele osób uważa, że to z winy właśnie nauki zdalnej. To jest dobry wniosek?
Tak, to jest dobry wniosek, oczywiście, dlatego że ta nauka wyglądała zupełnie inaczej. Oczywiście proszę nie rozumieć, że mam jakąś spiskową teorię dziejów, ale no, są takie pokusy, a to wyłączyć wizję, a to w jakiś sposób sobie ułatwić. Nie mówię tylko, tutaj mówię o uczniach, ale również nauczyciele nie mają możliwości takiej sprawowania, takiej realnej kontroli. Ja zawsze mówię o tym, że kiedy jesteśmy w jakimś gronie, jesteśmy bezpośrednio, to wtedy zupełnie te relacje inaczej wyglądają. Nauczyciel widzi nawet po oczach, że uczeń no, nie bardzo rozumie, co się do niego mówi. Można powtórzyć, można spróbować też z uczniami troszeczkę inaczej tę lekcję poprowadzić, wprowadzić jakąś zmianę. Przez internet nie jest to tak naprawdę chyba możliwe. Chociaż nauczyciele bardzo się starają i tutaj chciałabym powiedzieć, że jestem pełna podziwu dla tych, którzy naprawdę zrobili bardzo dużo, dzieląc się na przykład różnymi pomocami naukowymi, różnymi formami pracy, które gdzieś tam wymyślili i które pewnie zostaną na dłużej, bo wiadomo, że w tej chwili, kiedy dziecko będzie musiało zostać w domu, kiedy na przykład będzie chore, ale nieobłożnie, kiedy będzie wymagało nawet takiej pracy indywidualnej, nauczyciel przy pomocy komputera będzie mógł się z nim łączyć i pewne formy pracy wykorzystywać. To jest ogromna, ogromna zaleta tych działań, które zostały podjęte przez okres.
Dwa dni temu, jeśli można,
nie straciliśmy tego czasu.
Nie straciliśmy. Oby tak było dalej, bo są uczniowie, którzy tej szkoły, mówię tu chociażby o licealistach, którzy ten trzyletni cykl szkolny mają, bardzo w tym roku, w zeszłym i w poprzednich mieli mało z racji na także na i strajki nauczycieli. I do tego chciałbym też nawiązać. Mniej biurokracji, więcej pracy z uczniem i zdecydowanie większe wynagrodzenia zapowiada minister Czarnek. W przyszłym roku, a najpóźniej od 1 września 2022 roku, sprzed dwóch dni wywiad dla Polski Times. Jak pani się odnosi do tych propozycji ministerstwa?
No, propozycja, tak sformułowana, jak pan powiedział, okej.
Okay. Brzmi atrakcyjnie.
Brzmi atrakcyjnie. Natomiast uwierzę, kiedy pan Czarnek usiądzie z Solidarnością do rozmowy, po pierwsze o niezrealizowanym do tej pory szóstym postulacie, który podpisaliśmy przed strajkami, i usiądzie do poważnych rozmów.
Szósty postulat, czyli?
Czyli nowy system wynagradzania nauczycieli. My domagamy się systemu powiązanego ze średnią, tak jak to jest w służbie zdrowia i w chociażby w wynagrodzeniach polityków. Uważamy, że skoro taka możliwość istnieje, to nie ma tutaj żadnych przeszkód. Jeżeli pan minister Czarnek poważnie przystąpi z nami do rozmów, to już będzie pierwszy krok. Będziemy wiedzieli, że to jest na poważnie. Natomiast jeśli chodzi o te inne rzeczy, no to również, jeżeli będzie się ministerstwo upierało przy tych propozycjach, które zostały złożone przed wakacjami, to absolutnie jest to zły kierunek. Jeżeli natomiast będzie otwartość na rozmowy, to uważam, że pewne rzeczy da się wypracować. Chociaż powiem tak, pierwsza rzecz, która powinna zostać zrobiona, i to bardzo szybko, to weryfikacja kuratorów.
To znaczy?
Powiem tak, że
nie wszyscy spełniają oczekiwania nauczycieli.
Powiedziałabym,
dyrektorów,
że po tych 5 latach widać, że bliskie koleżeństwo z panią Zaleską i panią Machałek, wyniesione z niesławnych kursów pani Dzierżgowskiej, nie sprawdziło się, ponieważ okazało się, że tak naprawdę nie ma refleksji nad tym, co się stało, tylko jest udoskonalanie tych złych praktyk, które były do tej pory. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę kuratoria są sparaliżowane, a wielu kuratorów nie ma jak gdyby takiej właściwości myślenia w sposób kreatywny.
To jest jeden punkt widzenia. Minister edukacji broni się, że plany są bardzo ambitne, ale zanim zaczęły się rozmowy na temat statusu nauczyciela w grupach, to związkowcy je zbojkotowali i wyszli.
No dlatego, że ten projekt, który został przedstawiony, zresztą skandaliczny, tak naprawdę mogę w ten sposób skomentować. Pan Czarnek ma naprawdę dobre chęci, natomiast on pokazuje, że mafii oświatowej skończyły się pieniądze i trzeba dać nowy zastrzyk w postaci kolejnych pieniędzy na drukowanie niepotrzebnych materiałów.
A co to znaczy mafia oświatowa?
Proszę pana,
pani używa tak przy naszych rozmowach często.
Ależ oczywiście, mafia oświatowa, proszę pana. Mafia oświatowa to właśnie się wzięła z tych czasów, tych niesławnych szkoleń pani Dzierżgowskiej i jej reformy. To są osoby, które obsiadły wszystkie możliwe instytucje oświatowe. Robią ogromne pieniądze na tym, że zmienia się na okrągło podręczniki. Robią ogromne pieniądze na tym, że co 4 lata mniej więcej wymaga się nowych kwalifikacji od nauczycieli, a to się wiąże z kolejnymi szkoleniami, kolejnymi wymaganiami i tak dalej. Urósł cały przemysł wokół właśnie oświaty. I druga rzecz, która jest też niepokojąca, to jest związana właśnie z tymi wszystkimi firmami poza ministerstwem, że tak naprawdę nasz system oświaty jest kreowany przez firmy zewnętrzne. Ministerstwo przygotowuje dokumenty, przygotowuje ustawy, ale interpretacją zajmują się prywatne firmy. I ministerstwo, i były takie przypadki również w lubuskim kuratorium, że ministerstwo odsyła do prywatnych firm, żeby ściągać materiały, które potem są wykorzystywane. To jest po prostu skandal. Jeżeli nad tym pan Czarnek się nie pochyli, to ja to czarno widzę, ale tak ładnie pan Czarnek i tak czarno, ale ja myślę, że ja rozmawiałam osobiście w 4 oczy z panem ministrem. Uważam, że jest to człowiek, który bardzo szeroko myśli, ale powinien przyjrzeć się ludziom, z którymi pracuje, bo oni tak jak mówiłam, robią to samo, co wymyślono 30 lat temu, tylko jeszcze więcej, a to jest droga nie tylko donikąd, ale po prostu do katastrofy.
I wydaje się też rozumieć ten punkt widzenia, bo mówię o tym, że podział na nauczycieli kontraktowych, stażystów, mianowanych, dyplomowanych jest zupełnie niepotrzebny. Już mamy dziś 2/3 dyplomowanych nauczycieli. A tu jest ciągle gonitwa o papierek, gonitwa o
i w tym samym
kształcenia,
momencie,
gdzie uczeń.
I w tym samym momencie ministerstwo proponuje 2 kolejne stopnie, no nie awansu, ale specjalizacji, które tak naprawdę z dokumentów wynika, wiążą się z kolejnymi szkoleniami, kolejnymi studiami podyplomowymi i tak dalej. Czyli znowu idziemy w kierunku, w którym dla dziecka czasu nie będzie. I to mnie niepokoi i tym byliśmy zaniepokojeni, kiedy manifestowaliśmy na początku wakacji pod ministerstwem. Tak, ale na początek na temat 6. punktu naszego porozumienia.
Czyli jakiś warunek wstępny jest, rozumiem?
No, my uważamy, że człowiek honoru nie może przejść do porządku dziennego nad tym, że podpisał, że coś zostało podpisane. Ja wiem, że jego koleżanka podpisała i zniknęła, ale jest ciągłość polityki i oczekujemy, że pan Czarnek wykona to, co podpisała pani Zalewska.
Dobrze, ale jeszcze jeden temat związany ze zmianami. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało zmiany i już właściwie podpisało zmiany w wykazie lektur. Dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, na przykład się pojawi zmiana sposobu realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie. No i takie lektury, jak chociażby Witold Pilecki, raport Witolda, także w wykazie lektur, ale także ważni dla historii Polski, Stefan Wyszyński czy Jan Paweł II w uzupełniających lekturach, dodajmy, bo ktoś by pomyślał, że mamy takie już drastyczne, radykalne zmiany. Niektórzy mówią, że niepokojące jest, że w propozycjach ministerstwa jest duży odsetek lektur związanych z religią katolicką. Jak pani patrzy na to, co dzieje się z wykazem
lektur? No cóż, można by powiedzieć, słychać wycie znakomicie. No, wydaje się, że byłoby hańbą, gdybyśmy nadal no, próbowali być w takiej sytuacji, w której na świecie znane są utwory Jana Pawła II, a Polakom się nie kojarzą. Szkoła powinna uczyć pewnego kodu kulturowego, który nas łączy, którym się porozumiewamy wszyscy. I to, że polski uczeń pozna najwybitniejszą postać II wojny światowej, mam na myśli Witolda Pileckiego, i to, co on napisał, i to, co zrobił, i to również jednego z najwybitniejszych intelektualistów, jakim jest Jan Paweł II, czy naprawdę niezwykłego człowieka, jakim był kardynał Wyszyński. To są pewne wartości, które pozwolą tym młodym ludziom no, odnaleźć swoją własną wartość jakąś. I jeżeli ktoś wyje tylko dlatego, że tam jest napisane katolickie, no to znaczy, że ma problem. Niech usiądzie w kąciku, pogada z sobą. Może dojdzie do jakichś wniosków.
Bożena Pierzgalska, szefowa Nauczycielskiej Solidarności, była moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.